Biblia powiada, że jeżeli nie staniemy się jak dzieci, tak? Czasami czytając Biblię, biorąc pewne wersety, nadużywamy. Co to znaczy stać się jak dzieci? Czy mamy być dziecinni? Czy raczej mieć emocje, relacje z naszym ojcem jak dziecko powinno mieć ze swoim ojcem? Człowiek powinien czasami zastanowić się nad swoim życiem. Jak pogodzić dorosłość z byciem dzieckiem? Albo mieć rzeczy, które mają dzieci. Otwartość. Modliłem się o słowo i wierzę, że dostałem je dla was. Ono jest w liście do Galacjan. 4 rozdział. Przeczytam. Od 1 do 11 wersetu. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym panowanie jak dawniej, ponownie jak dawniej służyć chcecie. Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. I list do Koryntian 1:13-11 werset. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Oto dopóki dziedzic jest dziecięciem, czy jesteśmy dziećmi? Czy mamy też pewne cechy dziecięce, ale jesteśmy dorośli, czy jesteśmy jednak dziećmi? Jakie są dzieci? Zastanawialiście się, jakie są dzieci? Potrafią kochać, potrafią być bardzo szczere, ale potrafią działać nieracjonalnie, nieprzewidywalnie. Mówisz mu, nie rób tego, a on i za chwilę zapomniał. I tak to zrobił. Dziecko ma marzenia. Słuchasz, mówisz sobie, skąd one się wzięły. Tak? Zupełnie nieracjonalne, ale wychowałem 3 dzieci i wiem, że czasami nie trzeba ich gasić. Oni się nakręcają, rozwijają, to pobudza ich wyobraźnię, ich życie. Niemniej jednak nie powierzamy im rzeczy cennych. Pamiętam, jak kiedyś mój młodszy syn powiedział, tato, mama pozwoliła mi już jeździć samochodem. To znaczy, wiecie, w takim bezpiecznym miejscu. Nie miał jeszcze prawa jazdy. Pozwól mi wyjechać z garażu. Ale przed garażem stał samochód mojego szwagra. Prawdzie stary, ale stał. Powiedziałem, uważaj, możesz wyjechać. Tylko nie jedź po ścianie, tak równo wyjedź. I jechał. I nagle zaczynał mu klepać. On nie wiedział, o co chodzi. I harat w samochód szwagra. Powiedziałem, jak ty to zrobiłeś? Tato, patrzyłem na ścianę. Powiedziałem, jednak dopóki nie zrobisz prawa jazdy, nie wsiądziesz. Musisz się nauczyć. Czasami ufamy dzieciom, mówimy, są mądre. Ale dobry ojciec nie posadzi dziecka za kierownicę i nie da mu jechać do Warszawy, tak, z Wrocławia, bo nie dojedzie najprawdopodobniej. Potrzebujemy wziąć odpowiedzialność. Czy to dzieciom się podoba? No nie bardzo, bo one są mądre. One mogą i nie wierzą, że się nie nadają na ten czas. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, co to znaczy? Mówi to o bogactwie waszym. Mówi o bogactwie Ojca. Tu jest powiedziane, kiedy zawołaliśmy, poznaliśmy Chrystusa i w Nim zawołaliśmy, możemy zawołać Abba, Ojcze, Wszechmogący Bóg. Jego jest niebo, Jego jest ziemia i wszystko, co je napełnia, prawda? Mamy z czego czerpać? Jesteśmy Jego dziećmi. Możemy mówić do Niego, Ojcze, tatusiu, najdroższy, moje jest dziedzictwo, mogę z tego czerpać. Ale czytałem o człowieku, który był bezdomny i kiedy umarł, chciano go pochować, gdzieś tam nad rzeką umarł i chciano go pochować, okazuje się, że w kamizelce, którą nosił, były zaszyte $1000. Jako wyściółkę pod podszewką. Był bogaty. Miał mnóstwo pieniędzy, a żył jak nędzarz. Nie korzystał z tego. Chcecie tak być? Tacy być? Ponieważ jednak mamy swoje zahamowania i ponieważ nie zawsze staniemy Bogu do dyspozycji, no bo nie wszyscy jesteśmy jednakowi, prawda? Niektórzy są introwertykami. Nic do nich nie mam, czasami mnie denerwują. Ale introwertyk 10 razy myśli, widzi więcej problemów jak pozytywów. Ale ktoś mi powiedział, że to introwertycy najwięcej wymyślili wynalazków. Nie cholerycy, nie sangwinicy, nie ekstrowertycy, tylko introwertycy. Bo myślą. Czy chcemy być przebojowi? Wiem, że się boicie. Ja się też boję wielu rzeczy. Ale często Bóg stawia cię w miejscu, że nie masz wyboru. Po prostu przychodzi do ciebie coś, wyzwanie. Czasami robimy w życiu decyzję, która wydaje się najgłupszą decyzją życia. Ale jeżeli ufasz Jezusowi, to nie zaczynasz siebie potępiać. Wszystko mi się zawaliło. Co robisz? Wierzysz, że z tego miejsca jest wyjście, tak pastor powiedział dzisiaj na początku. Z każdego miejsca on może cię wyciągnąć. Więc dlaczego dopuścił, że to się stało? Dlatego, żebyś zobaczył, jakie masz możliwości. I w sobie, i w nim. Żebyś wydobył z siebie tą siłę, żebyś zawalczył. To nie jest tak, że Bóg cię ocenił źle. To jest tak, że Bóg cię ocenił bardzo dobrze i problem dopuścił, nie spowodował go, ale dopuścił, żebyś w końcu powstał. Żebyś zobaczył, że potrafisz. Tak było w moim życiu. Wiecie, ja pochodzę ze wsi, mieszkam na wsi do tej pory. Moi rodzice, czy całe moje życie koncentrowało się wokół wsi, mojej wsi. To jest duża wieś, ale jednak wieś. A później byłem w małym miasteczku, uczyłem się w technikum weterynaryjnym. Moi rodzice wszystko za mnie załatwiali. Byłem taki wycofany. Myślałem zawsze, że jestem introwertyk. Chowałem się za mamusię. Lubiałem być z tyłu, nie podejmować decyzji. Jak trzeba było coś zrobić, to zająłem się robotą, żeby tylko decyzji nie podejmować. Uciekacie czasami w pracę? Ja uciekałem, żeby nie podejmować decyzji. Ale pojechałem do Wrocławia na studia i zaczęło się. Duże miasto. Przeraziło mnie. Nie wiedziałem, co zrobić. Więc zacząłem się uczyć. Ale kiedyś doktor z chirurgii powiedział, nie zaliczę panu praktyki. Żeby dać zakładowi, którym miałem praktykę, nauczkę. Powiedziałem, ale jaka to jest sprawiedliwość? Dobrze praktykę zrobiłem i żeby ich nauczyć, to ja nie mam zaliczonej praktyki, mam repetować rok? Przecież to jest głupie. I wiedziałem, że jeżeli tego nie załatwię, to będzie źle. Ale nie miałem pod ręką ani mamy, ani taty i oni by tu nie przyjechali. Myślałem sobie, ja introwertyk, co ja potrafię? Moje życie to będę chodził za pługiem, patrzył koniowi, nie powiem na co, tak, kiedy jest przed tobą. Po prostu tragedia. Tak sobie wyobrażałem moje życie. Całe życie na wsi. Usmarowany, zmęczony. Nie miałem innego wyobrażenia. Poszedłem nawet na akademię rolniczą, weterynarię kończyłem. I skończyłem. Wiedziałem, że jednak tym razem muszę się postawić, bo moi rodzice nie mają środków, żebym repetował. Muszę ulżyć moim rodzicom. Więc chodziłem od jednego do drugiego. Upierałem się. Jak mnie wyrzucali, wracałem. Aż trafiłem do rektora i przyjął mnie. Powiedziałem, to jest niesprawiedliwe. I on powiedział, ja się z panem zgadzam. Ma pan załatwione. Doktor został upomniany. Mnie praktykę zaliczono i to nie jest najważniejsze. Wiecie, co jest najważniejsze? Nagle zauważyłem, że potrafię. I że nie jestem introwertykiem. Że we mnie jest lew, że potrafię zaryczeć, tak? Niedawno jednemu powiedziałem, uważaj, jak ze mną tańczysz. Bo mam zęby i potrafię ugryźć. I on myślał, że żartuje, więc go ugryzłem. Oczywiście nie zębami. Powiedziałem, bo my jesteśmy właśnie tacy, przebojowi. Wtedy coś we mnie kliknęło. I nagle zauważyłem, że mogę kimś być. I kiedy się nawróciłem, w krótkim czasie, bo niecałe 2 lata po nawróceniu zostałem pastorem. I się rozwijałem. Wiecie, opowiem wam historię, jak pierwszy pogrzeb odprawiałem. Zostałem pastorem, wreszcie ordynowano mnie. I pierwsze nabożeństwo... okazuje się, będzie pogrzebowe, bo w międzyczasie ktoś umarł. I nigdy nie byłem na pogrzebie, takim pogrzebie. Przyjechał mój prezbiter, stanął koło mnie i mówiłem, Boże, on mi pomoże. Tak. A on stoi i nic nie robi. Powiedziałem, bracie Tadeuszu, pomóż mi. A on powiedział, chcesz być pastorem? Ja mówię, no jestem, no to bądź. Ale ja nie wiem, jak się to robi. Zawołaj do Boga. On jest dobry. On cię poprowadzi. Jak teraz stchórzysz, to będziesz całe życie tchórzył. Do roboty. To był najlepszy pogrzeb, jaki miałem. Taki byłem skupiony. Tak się poddałem Duchowi Świętemu w każdej sytuacji. Takie miałem wychowanie. Lubię wyzwania. Bo one mnie rozwijają. I one mówią mi, że już nie jestem dzieckiem. Że jestem dorosły. Bo dziecko ma dostęp w przyszłości do rzeczy obiecanych. Ale w danym momencie prawnicy trzymają na tym rękę. Jeżeli nie uwierzysz w swoje namaszczenie, jeżeli nie uwierzysz w swoje prowadzenie, jeżeli nie uwierzysz w swoje powołanie, jeżeli nie uwierzysz w swoje obdarowanie, to będziesz ciągle dzieckiem. I będziesz mówił, w pracy mnie nie lubią, szef mnie nie lubi, dzieci mi się nie udały. Czy Bóg tworzy złe rzeczy? Dlaczego takie rzeczy mówimy? Oto Bóg chce ci pokazać, że masz bogactwo, do którego masz dostęp, ale musisz przełamać pewną barierę, musisz wejść na jakiś poziom i w tym poziomie funkcjonować. Nie odwlekaj. Kiedy przychodzi czas, podejmij decyzję, tak? Podejmij decyzję. Pamiętam, wiecie, dzisiaj trochę będę mówił inaczej niż rano mówiłem. Kiedy poszedłem do pewnego kościoła. Pastor powiedział, byłem młodym, nawróconym człowiekiem. Dopiero zostałem pastorem. I on do mnie mówi, wiesz co, mam problem w kościele. Jest taki starszy brat, z którym nie dajemy sobie rady. On jest uparty i on przeszkadza nam rozwijać Kościół i robi rzeczy, które psują Kościół. I ja nie mam do niego siły. Czy możesz do niego pójść? Wiecie, facet 72 lata chyba. Ja miałem wtedy 26 chyba, czy 27, 26. Poszedłem. Powiedziałem, dobra, posyłasz mnie, to pójdę. Poszedłem i mówię, Boże, z nim nikt sobie w kościele nie poradził. To jest twardy człowiek. Ja dopiero się nawróciłem, co ja mu powiem? Przyszedłem do niego, usiadłem. Powiedziałem, bracie, przyszedłem, bo wiesz, jest problem. A on mówi, i co mi powiesz? Powiedziałem, wiesz, ty wiesz, że ja się niedawno nawróciłem. Ja potrzebuję przykładu. Ja potrzebuję ojców w wierze. Jak patrzę na ciebie, to mnie serce boli. Bo bym musiał być taki jak ty. Po prostu ja przyszedłem się do ciebie uczyć. Czy ty możesz mi dać dobry przykład? Czy ty możesz inaczej pastora traktować? Czy ty możesz do starszych się inaczej zwracać? I on tak na nie patrzył, naprawdę. Ja mówię, tak, bo wiesz, bo ja chcę wzrastać w Bogu. Ja chcę służyć Bogu. Ja jeszcze nie umiem wiele, ale popatrz, ja tam prowadzę Kościół, ale ja tak naprawdę jeszcze się muszę uczyć. Ja potrzebuję ojców. I on powiedział, wiesz co, jakbyś przyszedł i na mnie nakrzyczał, to bym cię wykopał. Ale teraz nie mam wyboru. Pójdę przeprosić pastora. I przyszedłem do pastora, powiedziałem, wiesz, chyba załatwiono. Mówi, wiesz, to chyba cud się stał. Wiecie, że się pojednali i że Kościół się rozwinął? Kiedy przekraczasz granicę bycia dzieckiem, kiedy nie mówisz, wykorzystują mnie, kiedy nie obrażasz się na tych, którzy stawiają ci wyzwania, wtedy dorastasz. Wiecie, co moja żona mówiła? Dawaj dzieciom odpowiedzialność. Powiedziałem, ale oni tego nie umieją. Nie szkodzi, to się nauczą, ale mi zepsują. To nie szkodzi. Kupisz nowe. Powiedziałem, Henka, czy ty masz za dużo pieniędzy? Ona powiedziała, nie, mam tylko troje dzieci. I nie zepsujesz mi żadnego. Potrzebuję im dawać odpowiedzialność, żeby się nauczyły, jak dom prowadzić, jak naprawiać, jak się roboty nie brać. Wiecie, miałem ojca, który może nie wszystko potrafił, ale za wszystko się brał. Ja dzisiaj potrafię głosić kazania tak, jak umiem. Nie oceniajcie mnie za surowo. Potrafię budować. Potrafię kafelki układać. Malucha sobie naprawiałem. Wiele rzeczy potrafię. Szyć potrafię. Tak. Lubię pracę w domu. Bardzo dużo rzeczy potrafię. Wiecie dlaczego? Bo mój ojciec się nie bał pracy. Bo mój ojciec mi pokazał, że nie trzeba być super inteligentnym, żeby sobie poradzić. I powiedział, był katolikiem, powiedział, jeżeli masz problem, jest Bóg na niebie, módl się do Boga. Więc chcę wam powiedzieć, jesteście w miejscu przełomu, jesteście w miejscu zmiany poziomu. To nie jest gra, tak jak w grze, tak? Stawiane są przed wami nowe wyzwania i teraz dopiero zdejmie się klauzula, czy będzie zdjęta z was klauzula niedostępności. Bo zaczynacie być dojrzali. Dojrzałość to nie jest samowolka. Dojrzałość to nie jest samowolka. Gdyby któreś z moich dzieci, już dwoje jest poza domem, jeszcze najmłodszy jest w domu, przyjechało do mnie i powiedziało, tato, zrobimy porządek, to bym powiedział, to jest mój dom. To jest mój dom. Nie będziecie rządzić w moim domu. W swoim tak, ale w moim nie. Tak? Kiedy czasami któryś z nich mi powiedziało, tato, ty jesteś starego pokolenia i ty pewnych rzeczy nie umiesz, to my cię nauczymy, to wiecie co, jak odpowiadałem? Nie życzę sobie takiego tonu i nie życzę sobie takiej rozmowy. Ja jestem ojcem, może pewnych rzeczy nie umiem, ale życie znam. Na życiu zęby zjadłem. Musieli mi nadbudować. Więc nie ucz mnie, jak żyć. Może się nie znam na komputerze, nie znam się na tym, ale znam życie, ja wiem, jak rodzinę prowadzić, jak życie prowadzić. Wam się nie podoba, bo jesteście inne pokolenie. Ale dzięki temu jest równowaga, stabilność, balans w domu. Czy możecie to przełożyć na Kościół? Wiecie, ja jestem bardzo proroczym człowiekiem. Ale mój pastor później, kiedy zrezygnowałem z bycia pastorem, poszedłem do, jako już zwykły członek kościoła, no prezbiter jeszcze, do innego kościoła, pastor nie lubił proroczego. I czasami mi mówił, nie będziesz usługiwał na przykład, tak? No to siedziałem. I słuchałem kazań, uważałem, że gorsze, ja bym lepsze powiedział, tak? Siedziałem, słuchałem się sobie, ale mnie ukarał. Różne rzeczy mi robił, denerwował mnie. I kiedy się wkurzyłem i mówię tak do Boga, zmienię kościół. A co? Nie stać mnie? Mam testosteron w odpowiedniej ilości, tak? Więc zadziałam. A Bóg powiedział, a nie się waż. A dlaczego? Pan powiedział, widzisz, masz najlepszego pastora na świecie. Powiedziałem, ciekawe, to przez niego to po prostu spać czasami nie może, palpitacji serca dostaje. A Bóg mi powiedział, on cię kształtuje, bo ty jesteś jak narwany młodzieniec. Ty byś tak podeptał wiele rzeczy. Ty musisz się opanować. Twój pastor nad tobą pracuje. To nie jego wola, to ja go pobudzam do tego. Mówię, Boże, to ty taki jesteś? Ty mi to robisz? Mi, słudze Bożemu? Tak, bo jesteś nieprzemieniony. Chcesz pójść dalej? Musisz mieć ojców, którzy cię ukształtują. Twój pastor, i nie mów mi, że byłeś też pastorem, twój pastor obecny, teraz jesteś pod jego autorytetem. On cię będzie kształtował. I dopóki się nie zmienisz, to będzie ci dokładał, będzie ci dopiekał. Więc wiedziałem, że żeby pogodzić się z pastorem, to muszę się przemienić, bo inaczej Bóg mu nie odpuści, mi nie odpuści. Czy to proste? Zajęło mi to trochę czasu. Myślicie, że nie? Ale dzięki temu wydoroślałem. Wydoroślałem. I opowiem wam jeszcze jedną historię. Kiedyś mieliśmy problem w kościele, kiedy już nie byłem pastorem. I taki problem, że jak się wchodziło do kościoła, to siekiera wisiała w powietrzu. Mieliście jakiś taki? Wy nie. Ten kościół jest super. Ale myśmy mieli taki czas, że wchodziło się do kościoła i siekiera wisiała w powietrzu. Modlić się nie chciało, uwielbienie szło byle jak, chociaż byli to fajni ludzie. Duchowa atmosfera była kiepska. I pamiętam, jak jeden z liderów kościoła, starszy zboru, przyszedł do przodu. On miał kazanie wtedy. I skończył kazanie i powiedział, słuchajcie, nawet siły nie mam się modlić. Więc zostawiam mikrofon. Jeżeli ktoś ma modlitwę, niech przyjdzie, weźmie mikrofon, się modli. Każdy, kto jest w kościele, ma prawo. I nikt nie przyszedł, wszyscy głowy schylone. Taka atmosfera. Nie życzę nikomu takiej atmosfery. Ale przede mną siedział pastor, ten, który mi tak, wiecie, zaszedł za skórę, emeryt już. I Bóg mi mówi, idź i módl się. Więc wziąłem mikrofon, zacząłem się modlić i jakby zmieniła się atmosfera. Powiedziałem, to teraz powiem ludziom, żeby... Jeżeli coś jest, to żeby się pojednali, żeby wyznali, żeby załatwili to przed Bogiem. To jest taki dobry czas. I mówiłem do ludzi i dałem całe serce jak grochem o ścianę. Wiedziałem, że to w ogóle do nich nie trafia. I stanąłem, przerwałem to i mówiłem, Boże, pokaż mi drogę, pokaż mi klucz, pokaż mi słowa. Co ja mam zrobić? I Bóg mi nic nie powiedział. Nie lubię, jak Bóg nic nie mówi. Bo to znaczy, że muszę się domyślić, że to już wiem. Więc otworzyłem oczy, bo lubię modlić się zamkniętymi i popatrzyłem na mojego pastora, seniora. I już nie musiałem nic wiedzieć. Podszedłem do niego, powiedziałem, pastorze, wstań. Nie załatwiliśmy tego na zapleczu, w zaciszu domu. Obaj gramy wariata. Bo chociaż się z Tobą nie kłóciłem, to jednak mam do Ciebie żal, że jednak dopiekłeś mi. To mnie zmieniło, ale wiecie, wiesz, mam do Ciebie żal. A on powiedział, ja Ciebie przepraszam. Ja musiałem pewne rzeczy zrobić, ale ja Cię przepraszam. Zaczęliśmy obaj płakać przed całą kongregacją. Objęliśmy się i staliśmy po prostu aż nami nosiło. To były emocje. Kiedy otarłem oczy i powiedziałem, teraz wezmę mikrofon i im powiem. Już nie musiałem mówić. Nabożeństwo przeciągnęło się. Ludzie się jednali, wyznawali sobie grzechy. I wiecie, że już mamy dobrą atmosferę? Czasami przychodzimy do kościoła jak dzieci zbuntowane, żeby było po naszemu. Ale Bóg się nie myli, wybierając ludzi. Bóg zaplanował swój porządek i mówi, dla każdego jest dostępne, jeżeli dziedzictwo, jeżeli wy doroślejecie. Bo jeżeli dziecku dać cały dostęp, to po prostu zrobią, jak syn marnotrawny zrobił. Więc potrzeba człowieka, który by doprowadził was do dojrzałości. Jeżeli pozwolicie mu na to, to będziecie dorośli i będzie się wam dobrze działo. A jeżeli nie, jeżeli będziecie się szarpać, jeżeli będziecie uciekać, tu mi dopiek, to ja pójdę tam. Znam takich ludzi, którzy zmieniają. Tu byli. I czasami dzwonią do mnie, prorokuj mi, gdzie mam być, bo już wszędzie byłem. Czy to jest mądre? To nie jest mądre. Wiecie, mój syn najmłodszy, taki był akcja w szkole, że pisano dzieciom na ręce, tu na nadgarstku, numer na niebieską linię. I przyszedł do mnie ze szkoły i mówi, tato, spróbuj na mnie krzyczeć. Nie wiem, w której klasie był, czwartej czy którejś. Spróbuj na mnie krzyczeć. Jak zadzwoni na ten numer, to przyjdą po siebie. Po prostu wstałem, patrzyłem na niego i powiedziałem mu, Dawid, bardzo Cię kocham. I ja wiem, dlaczego Ty to mówisz. Nie wykonałeś zadań, które Ci zleciłem. Nie unikniesz kary. Nie uciekniesz. Po prostu rozliczymy się. Ale zanim Ci dam w skórę, to chcę Ci coś powiedzieć. Ty możesz to zrobić. I niezależnie, co ty zrobisz, to ja tak dostaniesz skórę. To nie ma, zmiłuj się, tak? Ale zanim zadzwonisz, to pomyśl. Jeżeli zadzwonisz na infolinię, czy na tą linię, tak, kto tamkolwiek odbierze, to przyjedzie policja, skuje mnie w kajdanki i mnie weźmie do aresztu. Będę sądzony i może pójdę do więzienia. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ciebie zabiorą do domu dziecka albo do rodziny zastępczej. Skoro mówisz, że ja, twój ojciec, nie potrafię ciebie kochać dostatecznie, to jak będą cię kochać rodzice zastępczy? Przepraszam rodziców zastępczych, jeżeli tu są. Może jesteście dobrze, ale na pewno nie jest to ten sam rodzaj miłości, co do własnego dziecka. Tak? To jest... Na pewno to Bóg powołuje dobrych ludzi na rodziców zastępczych. I powiedziałem, i tego już nie cofniesz. Nawet jak powiesz, że ty kłamałeś, to ty już nie cofniesz. To jest procedura. Machina prawna ruszyła. Więc proszę, tu jest telefon, a teraz tyłeczek. Tak? Dostał w skórę. Poszedł do łazienki i widziałem, zmył. Powiedział, tato, okej. Okay. Nie będę nigdzie dzwonił. Powiedziałem, synu, jesteś doroślejszy niż myślałem. To nie tak, że katuję moje dzieci, czy katowałem. Nie, dostali może kilka razy, ale jak naprawdę już trzeba było. Ja też od ojca tylko kilka razy dostałem. Do dzisiaj pamiętam, ale przydało się. Więc mamy dostęp potencjalny dostęp. Ale potrzebujemy mieć prawdziwy dostęp, żeby znieśli nam klauzulę, żeby otworzono nam drzwi. To wymaga naszego poddania i to wymaga naszego wydoroślenia, to wymaga nauczenia się pewnych obowiązków i pewnych zachowań, żebyśmy byli świadectwem. Pamiętacie, jak się nawróciliście, jak głosiliśmy Ewangelię? Mieliście taką fazę? Ja miałem. Wprawdzie nie używałem tych słów, tylko powiem wam, jak moi koledzy mówili, jak im głosiłem. Tak? Ja używałem innych słów, ale oni mówią, że oni to słyszeli. Mówili do mnie, wiesz, jak nam mówiłeś Ewangelię? Ty durny jeden, głupku. Nie rozumiesz takich prostych rzeczy? Do piekła idziesz i się nie boisz? Ty baranie. Sobie pomyślałem, ja tak mówiłem. Oni powiedzieli, tak mówiłeś, chłopie. Wiesz, jak myśmy się czuli? Jak mogliśmy ci uwierzyć? Pokutowałem z tego już przed Bogiem. Wiecie dlaczego? Bo nikt mnie nie nauczył, jak zwiastować Ewangelię. W swojej gorliwości, w miłości do Jezusa chciałem, żeby wszyscy byli zbawieni. Tylko oceniałem ludzi. Obrażałem ludzi. To ojcowie uczą. Więc zanim pójdziesz na ulicę, to zastanów się, jak ty to zrobisz. Jeszcze inny wam przykład powiem. Modliłem się kiedyś o człowieka i został ochrzczony Duchem Świętym. Nawrócił się i został ochrzczony Duchem Świętym. I dostał dar uzdrawiania. Kiedy modlił się o ludzi później, jak wkładał ręce, to ludzie upadali. Niektórzy mówią, że nieprawidłowo, bo do tyłu, a powinni do przodu. Jakkolwiek. Oni upadali do tyłu. Ale byli uzdrawiani. I kiedyś byłem u niego, siedzę sobie, siedzimy, pijemy kawę i on do mnie mówi tak, słuchaj, od tamtego czasu, ty wiesz, ile ludzi zostało uzdrowionych? Wkładali na nich ręce, upadali, niektórzy nie upadli, ale byli uzdrowieni. I ludzie zapraszają mnie do kościołów i do mnie do ludzie przychodzą i nagle dzwonek do drzwi. I on wstaje i zaczyna się już modlić, tak, widziałem jak, tak, wiecie, gorl. Goni do drzwi, otwiera drzwi i rękę. A tam listonosz. Tak się przestraszył, że rwał, nawet zapomniał, po co przyszedł. Ja do niego podchodzę i mówię, co ty robisz? No jak to, Bóg mnie używa, no ale nie w ten sposób. Przecież nawet nie wiesz, kto za tymi drzwiami jest, przecież to jest głupie, jakie świadectwo. O, to co tam świadectwo? Powiedziałem, słuchaj, to jest listonosz. On pójdzie do wszystkich sąsiadów. Tak? Najgorzej zadrzeć z listonoszem. Wszystkim powiem. Bez sensu. Człowieku, jaką Ewangelię przedstawi? Jaki jest szacunek do Kościoła, do Chrystusa? Czy ty rozumiesz? Nikt nie będzie pamiętał, kto został uzdrowiony, tylko będą pamiętać, że ty jesteś szalony. Siadłem i go uczyłem. Wściekał się, ograniczasz mnie, nakładasz na mnie kajdany. Powiedziałem, niektórych ludzi trzeba związać wręcz, żeby para z nich uszła i żeby oni stanęli do dyspozycji Bogu w taki sposób, jak mają stanąć, żeby byli godnymi reprezentantami Bożego Królestwa. Jak byłem dzieckiem, to myślałem jak dziecko, ale dzięki Bogu wydoroślałem i już nie chcę myśleć jak dziecko. To dziecko myśli, że Batman to jest rzeczywista postać i można latać. Niektóre dzieci tak skończyły życie. Skakały z czwartego piętra. Dziecko nie myśli tak jak dorosły. Więc potrzebujemy się nauczyć. Jak wychodzicie gdzieś, to posłuchajcie rad. Nikt was nie ogranicza. Nikt wam nie zabrania wychodzić na ulicę, modlić się o chorych. Myślę, że nie ograniczacie, prawda? Ale trzeba to robić mądrze. Czasami trzeba przejść szkolenie. Czasami trzeba pomyśleć. Czasami doświadczyć trzeba. Nie bądźmy jak dzieci w naszym postępowaniu. W emocjach tak, ale nie jak dzieci w postępowaniu. Dlaczego w emocjach jak dzieci? Bo dziecko szybko przebacza, tak? Zapomina za chwilę. Obraziło się, za chwilę przebacza, zapominało. A dorosły niestety. Nawet jak mówi, że przebaczył, to pamięta. Więc przyszedł czas, drodzy, wzrostu. Zaliczacie nowy level. Nowe wyzwania, nowe błogosławieństwo, ale niech się dzieje u was wszystko godnie i w porządku. Niech się dzieje wszystko, ale godnie i w porządku. Ktoś mi kiedyś powiedział, charyzmatycy, ja jestem charyzmatykiem, jestem z Kościoła Zielonoświątkowego, to są bałaganiarze. I się obraziłem. Ja nie jestem bałaganiarz. Naprawdę, ja lubię porządek, ja lubię, jak ludzie na czas przychodzą na nabożeństwo, jak obiecuję, to raczej dotrzymuję, chyba że naprawdę coś wyniknie, że nie mogę. Przyjeżdżam na czas, tak? Nie jestem taki jak mój zięć, on przyjeżdżał do naszej córki przed czasem i czekał pod drzwiami, żeby wejść na czas. No tak już nie jestem, dokładny. On jest już perfekt, ja to taki nie jestem. Ale ja na czas, tak? Staram się być. I denerwuje mnie, jak ludzie nie szanują czyjegoś czasu. Więc uważam, że w Kościele, kiedy wszystko się dzieje, jesteśmy w stanie zachować godność i porządek. I to się Bogu podoba. Chcę, żebyście byli świadectwem. Żeby ludzie, patrząc na was, życzyli sobie błogosławieństwa. Mało tego, chcę, żebyście ludziom mówili, że jest łaska u Boga i że w Bogu wszystko jest możliwe, jeżeli jesteśmy w Jego woli. Wszystko. Że to nie są czcze obietnice. To nie są czcze obietnice. To jest coś, co Bóg ma dla ludu Bożego. To jest coś, co Bóg ma dla was. Jesteście Bożym wybranym narodem. Bóg wam przez was dobrze ukształtował i dobrze wyposażył. Dał wam dobre przywództwo. Dał wam dobre miejsce. Tylko wzrastać. Tylko wzrastać. Moim życzeniem i modlitwą jest, żeby z tego miejsca przyszło poruszenie. Żeby ludzie patrzyli i zobaczyli, że można głosić dobrze Ewangelię i w mocy głosić i jednocześnie nie ma bałaganu. I nie ma niepotrzebnych zranień. Nie ma zbyt wygórowanych obietnic, których później się nie dotrzymuje. Że wszystko odbywa się dobrze. Bo Bóg jest Bogiem pokoju, tak słyszałem, tak? Gdzie Duch Pański, tam wolność, pokój i łaska. Powstańcie, pomodlę się o was. Cudowny Panie, to jest Twój Kościół, to jest Twój cudowny Kościół, to jest Twoje ciało, które wypełniłeś Twoim bogactwem, obdarowaniem, miłością, inspiracją. Dziękuję Ci za przywództwo tego Kościoła. Dziękuję Ci za starszych i za liderów. I dziękuję Ci za tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są liderami. I dziękuję Ci za tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są powołani do służby ewangelizacji. I dziękuję Ci za każdego namaszczonego, który jest na tym miejscu. I dziękuję Ci za każdą sprawę, którą rozwiążesz w ich życiu. Panie, Ty jesteś Bogiem odpowiedzi. Ty powiedziałeś, że jeżeli się modlimy z wiarą, to Ty już to dałeś i my to już otrzymaliśmy. Dzisiaj to bierzemy. I dzisiaj błogosławimy Twoje święte imię, bo nie jesteś skąpy, ale jesteś Bogiem hojnym. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen.